Witamy również w studiu w Warszawie Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
Komisja Europejska, jak wiemy, nie uruchomi przynajmniej na razie mechanizmu warunkowości wobec Polski przed wyrokiem TSUE w sprawie skarg. Wygląda na to, panie prezesie, że rząd zwyciężył.
Jeżeli nie ma dzisiaj pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy i ten program odbudowy po-covidowej jest niezatwierdzony, to jest porażka rządu szczególnie, ale niestety za nią płacimy my wszyscy, bo tracimy te pieniądze. Inne państwa ościenne już mają pieniądze, tamte pieniądze pracują, czy ich przewaga konkurencyjna jest po prostu większa dzisiaj na rynku europejskim,
a
dzisiaj te pieniądze bardzo by się przydały.
Opozycja chciała, żeby rząd przegrał, tymczasem mam takie wrażenie, może się mylę, że to wczorajsze stanowisko to jest wyciągnięcie ręki i takie no...
My jako część opozycji, która jest różnorodna i każdy ma swoją formację, ja mówię w imieniu PSL-u, Koalicji Polskiej, zawsze chcieliśmy, żeby te pieniądze trafiły do Polski jak najszybciej. Głosowaliśmy za Krajowym Planem Odbudowy i uważamy, że te pieniądze powinny być już od wakacji. Zaliczka 20 miliardów złotych, która by mogła już pracować w Polsce. To są nowe drogi, przedszkola, żłobki, ale to jest przede wszystkim ochrona zdrowia, która dzisiaj potrzebuje wsparcia i na leczenie pacjentów covidowych. Ale na przykład ja w tym tygodniu miałem taką konferencję z ojcem Zosi, chorej na SMA. I to jest kilkadziesiąt rodzin w Polsce, które żebrzą w internecie, można powiedzieć, robią zbiórki, żeby ratować.
Ale mam wrażenie, że to będzie zawsze. Niezależnie
tylko
od tego, czy to jest
mówi,
Polska,
że
Niemcy,
żyjemy w państwie dobrobytu, że nie potrzebujemy pieniędzy z Unii, to ja widzę te potrzeby właśnie w takich sytuacjach, że po prostu, jeżeli mamy tak dużo pieniędzy, to w pierwszej kolejności powinniśmy pomóc takim rodzinom i dzieciom.
Głosował pan za planem odbudowy, czyli inaczej niż Platforma kilka miesięcy temu, ale w Europarlamencie politycy, europosłowie PSL-u głosowali ręka w rękę z Platformą za bardzo mocną rezolucją. Ja wiem, że nie wiążącą prawnie, ale jednak bardzo mocno karcącą polski rząd. Nie żałuje pan teraz? Bo jak mamy takie koncyliacyjne stanowisko wczoraj po Radzie Europejskiej, a tutaj dwa dni wcześniej ale tak mocne głosowanie i tak mocne słowa.
Rząd polski do tego, żeby walczył o środki europejskie. Jeżeli nie chce tych środków, bo mówią, że mają tak dużo pieniędzy w Narodowym Banku Polskim, to tam jest bardzo ciekawy zapis w jednym z artykułów tej rezolucji, mówiący o tym, żeby środki trafiały bezpośrednio do beneficjenta. Do przedsiębiorcy, do rolnika, do wspólnoty samorządowej.
Ale rezolucja Europarlamentu chciała wręcz karać Polskę.
Ale chciała przede wszystkim nie karać Polski, tylko upomnieć rząd PiS-u, który nie chce pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy.
Blokując te pieniądze,
nie,
tak?
Tam jest
to są
ten
pieniądze
zapis,
dla wszystkich
tam
Polaków.
Ten jest zapis, który mówi, przekażcie te pieniądze w inny sposób. Nie, jeżeli rząd PiS-u nie chce tych pieniędzy i robi wszystko, żeby nie podpisać się pod różnego rodzaju zobowiązaniami, do których wcześniej premier Morawiecki się zobowiązał, czyli zasad przestrzegania praworządności
i obiecał,
normalności.
I premier i prezes PiS, że Izba Dyscyplinarna będzie
likwidowana. To czemu to nie jest, ale czemu to nie jest
zrobione?
Prezes
tutaj tydzień temu powiedział, że będzie jest już ustawa gotowa w tej
ale
sprawie.
Ale to ustawa leży, bo ustawa wyszła z Senatu, może być przyjęta na najbliższym posiedzeniu, tylko teraz jest taki chocholi taniec, żeby pokazać, jacy to suwerenni są dzisiaj politycy PiS-u. Tylko dlaczego tak suwerenny premier nie chce debaty w polskim parlamencie, a wnosi o debatę
w
Europarlamencie?
Była trochę śmieszna momentami.
To nie była debata, to było wystąpienie premiera, gdzie każdy z klubów uciekał się do jednominutowego wniosku formalnego, żeby przynajmniej powiedzieć dwa zdania. To jaka to jest debata? Premier pojechał na debatę, żeby słuchać oklasków Alternatywy na rzecz Niemiec i później się spotykać z Marie Le Pen. Po co to spotkanie z Le Pen, której bliżej do Moskwy niż do Warszawy?
Panie prezesie, a jeśli ten plan odbudowy przejdzie, jeśli Polska pierwszą transzę dostanie, opozycja wtedy straci paliwo wyborcze.
Ja będę się cieszył, jak te pieniądze by przyszły wcześniej niż później. Rząd już je zareklamował, wydał miliony na billboardy 770 miliardów dla Polski, których nie ma. Dzisiaj każdego dnia polscy przedsiębiorcy są w gorszej sytuacji niż litewscy, bo tamte pieniądze już pracują.
No ja dobrze, ale jak przyjdą, za co będziecie krytykować rząd?
Będziemy oceniać wydatkowanie tych środków. To nie chodzi o to, że opozycja jest powołana do krytykowania rządu tylko i wyłącznie. Ma oceniać, wskazywać błędy. A miejsc do krytyki, miejsc do wskazywania uwag, gdzie rząd popełnia błędy, naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i tutaj nie ma problemu. Ostrołęka, przewalone pieniądze, można powiedzieć tak kolokwialnie. Centralny port komunikacyjny, najpierw wyznaczają miejsca, a później badają, czy tam może być. Sprawa wyborów i 70 milionów wydane nieprawnie. Fundusz Sprawiedliwości nie na walkę z przestępczością. tylko na inne rzeczy.
Ale rozumiem, że jak przyjdą pieniądze, pan się będzie cieszył. Prawdziwie.
Oczywiście. No ale to jeżeli głosuje za czymś, że chce tych pieniędzy, chce, żeby one były jak najszybciej. Zabiegamy w Brukseli, żeby one nie były utracone dla Polski, tylko jak rząd nie chce ich, tylko żeby były
to
przekazowane
jestem, czy wtedy
do samorządu.
Się wstydzi, że głosowaliście tak, a nie inaczej w sprawie tej rezolucji w
Europarlamencie. Ale to jeżeli ta rezolucja spowoduje, że szybciej będzie podjęta decyzja o wycofaniu się z Izby Dyscyplinarnej, to też chyba dobrze.
Krytykuje pan rządzących za inflację i wysokie ceny. Złożył pan wniosek o wcześniejsze samo rozwiązanie parlamentu i wcześniejsze, jak rozumiem, wybory. Gdyby tak się rzeczywiście stało, szanse pewnie są dzisiaj w tym parlamencie na to niewielkie, ale gdyby. I gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz był w przyszłości niedaleki premierem, co by zrobił, żeby te ceny w Polsce były niższe?
To jest nowy podatek, który nałożył rząd, bo nie chcą obniżać podatków, podwyższają podatki w planie w Nowym Ładzie i dzisiaj jest z naszej strony jasna propozycja, szczególnie dotycząca energii elektrycznej. Obniżmy VAT z 23 do 8%. Unia Europejska na to pozwala. Wprowadźmy zerowy VAT na zdrową żywność. To jest też coś, co my jako PSL wywalczyliśmy w Unii Europejskiej. Można już taki zerowy VAT na zdrową żywność wprowadzać w krajach członkowskich.
Dałoby to rzeczywiście od razu niższe ceny?
Energia elektryczna to jest minus 15%, czyli niwelujemy tą wysoką podwyżkę, która
ceny
może
gazu,
być.
Ceny ropy to są rzeczy, które niezależnie od polskich władz, czy będą
ale
zielone,
mogą być
czerwone,
różnego
białe,
rodzaju
czy różowe,
dopłaty,
będą rosły.
Ale cena paliwa już od nas zależy, bo większą część ceny paliwa zajmują dzisiaj podatki, szczególnie akcyza. I kiedyś pan prezes Kaczyński proponował, obniżmy podatki, obniżmy akcyzę. To było 11 lat temu. Tydzień temu u pana w studiu powiedział, że budżet ministra finansów jest dla niego najważniejszy. A dla mnie najważniejszy jest budżet polskich rodzin i uważam, że akcyza powinna być obniżona na ropę, na benzynę, bo to jest rzecz, którą używają Polacy codziennie, jeżdżąc do pracy,
robiąc zakupy.
A może,
tak jak mówi prezes, marże trzeba zmniejszyć?
A gdzie są zmniejszone? To byłem raz na Orlenie, robiłem konferencję, to w trakcie rzeczywistym zmniejszyli marże o 15 groszy, bo się bali tej konferencji, ale później już tego nie utrzymali zbyt długo. I dzisiaj benzyna jest po 6 zł, czasem więcej. I to pokazuje, jak trudno będzie funkcjonować polskim rodzinom za chwilę. Masło ponad 7 zł. Podwyżka w ostatnich dniach.
No pewnie nasi słuchacze zaraz pójdą na zakupy na bazarku i zobaczymy, jakie są ceny. Ja wiem,
rzeczywiście.
Ja będę pewnie za kilka godzin.
Naprawdę i narzekają ci, którzy sprzedają, bo mówią dużo mniej osób i ci, którzy kupują.
Mam wrażenie, że to są ceny. To jest inflacja z dzisiaj po prostu trendem światowym, tak? Po pandemii.
Ale jak słyszymy też wypowiedzi rządzących mówiące, no wysoka inflacja to wyższe wpływy z VAT-u. Czyli oni nie chcą obniżyć dochodów ministra finansów, tylko obniżają dochody i zwiększają wydatki polskim rodzinom. Z tym się fundamentalnie nie zgadzam. Na przykład cena też, z czym się zwracają do nas rolnicy, bo jesteśmy jedynym reprezentantem w Sejmie tej sfery prawdziwym, bo nie wprowadzaliśmy piątki dla Kaczyńskiego, tylko ją zatrzymaliśmy skutecznie, która miała zniszczyć polskie rolnictwo. 300% wzrost cen nawozów. To się za rok przełoży jeszcze na większy wzrost cen żywności.
No ale nie mamy na to wpływ. Cena nawozu to jest cena
mamy
gazu.
Mamy zakłady azotowe w Tarnowie, w Policach, w Kędzierzynie, Koźlu i w Puławach. Mamy gigantyczny przemysł chemiczny, który nie musi zarabiać dzisiaj. To jest, tam jest kontrola państwa. My ją utrzymaliśmy przez cały czas naszych rządów.
Właśnie Bogu dzięki, że jest Polski, a nie akronu,
tak,
jak
to,
kiedyś
to
było możliwe.
Zatrzymaliśmy taką próbę sprzedaży, myślę, że wrogiego przejęcia. I ważne jest to, żeby oni dzisiaj sprzedali te nawozy w dobrych cenach dla polskich rolników. A tych nawozów nie dość, że są w takich wysokich cenach, to jeszcze nie można w
Panie
sklepach
prezesie,
dostać.
Patrzę na zegarek, mam jeszcze jedno pytanie w tej części radiowej. Jeśli by te wcześniejsze wybory były, PSL pójdzie w jednym bloku z Platformą Obywatelską, z Nową Lewicą. Jest na to szansa, bo myślę, że wyborcy opozycyjni o niczym innym nie marzą, tylko o takim jednym wspólnym bloku, który pokona PiS.
Ja uważam, że dwa bloki pokonają PiS i dadzą szansę na rządzenie. Blok centrowo, centrowo-prawicowy, który my budujemy. I zapraszamy tych wszystkich, którzy mają podobne poglądy i światopogląd, i poglądy gospodarcze. I blok liberalno-lewicowy, i on się ukształtował. No
pewnie
to
zaraz
też jest...
za chwilkę zobaczy pan w internecie opinie słuchaczy i pewnie będą bardzo źli. Bo większość z nich właśnie liczy, żeby była jedność. Szymon Hołownia był tu w tym studiu dwa tygodnie temu. Też dostał bardzo dużo uwag, że nie chce wspólnie z Donaldem Tuskiem protestować.
Bo myśli podobnie jak ja w tej kwestii. Uważam, uważa, bo też słuchałem tej rozmowy, że dwa bloki to jest danie szansy na wybór większego dobra, a nie mniejszego zła. Nie utracenie żadnego wyborcy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na naszą listę, jakby na niej była na przykład pani poseł Klaudia Jachira, która profanuje Rotę, głosowali ci, którzy tą Rotę śpiewają od pokoleń jako swój jedną z najważniejszych pieśni patriotycznych. No to my tracimy te głosy i one chcąc, nie chcąc, wtedy pójdą do PiSu. To jeżeli są wyborcy opozycji, którzy chcą naprawdę wygrać wyborów, będą wiedzieć, że dwie listy to jest jedyna szansa, bo nie tracimy głosów, nie odrzucamy swoich wartości
my
i swoich przekonań.
My też nie tracimy słuchaczy, ale przenosimy się z anteny radiowej na antenę internetową rmf24.pl i radio informacyjne rmf24. Władysław Kosiniak-Kamysz jest wciąż naszym gościem. Dziękuję słuchaczom radia i do zobaczenia, do usłyszenia w internecie. Panie prezesie, jak to jest, że w rankingach zaufania jest pan bardzo wysoko, bo jest pan na 6. miejscu? To jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Nie wiem, czy jest pan na liście najbardziej wpływowych Polaków. Mój kolega Robert Mazurek, jak się okazuje, jest na 9. miejscu.
Nie.
Bardzo wpływowy dziennikarz. Gratulujemy
to
i pozdrawiamy. No jest pan bardzo wysoko oceniony. A jeśli chodzi o to, jak by Polacy chcieli dawać głos, no to PSL balansuje na linię, ale są też takie sondaże, które dają wam 1, góra 2%.
Są też takie, które dają 6 i 7. To pewnie średnia jest gdzieś taka realna, wyciągana przez Marcina Palada, analityka, około 5%. Pytanie jest inne. Czemu od tak wielu lat sondaże mylą się wobec PSL-u? Czemu sondaże nie znalazły sposobu dotarcia do naszych wyborców? Bo jakbyśmy prześledzili wyniki wyborów z 2019, to ostatni. W sierpniu mamy 2% poparcia w jednym z najważniejszych sondaży publikowanym w TVN-ie przez 3 dni. Nam to utrudnia stworzenie list wyborczych. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. A w wyborach mamy prawie 9 po 2 miesiącach.
Ktoś chochluje sondażami?
Wie pan, ja nie chcę wysuwać tak daleko idących wniosków, ale na pewno trzeba zadać pytanie sondażowniom, czemu nie potrafią dotrzeć do tego wyborcy i go odnaleźć. A może wybory dokonują się i wyborcy decydują dopiero na 2-3 dni przed wyborami, że ten okres między wyborami jest takim czasem mało przykładam uwagi, co mówimy, tylko ci bardzo przekonani. Ale ci, którzy są niezagospodarowani, a to jest 10-11%, oni czekają. I jeżeli byliby po stronie partii rządzącej, myślę, że już dawno by się wpisywali.
Może...
Gdy byliby po stronie totalnej opozycji, to by już głosowali na Platformę. A tu jest ta przestrzeń dla nas, z której ja bym chciał
czerpać.
A może
jest tak właśnie, że Polacy już dzisiaj nie chcą polityków umiarkowanych, partii umiarkowanych. Może dzisiaj jest tak duży ten rozdział, tak? Jedni chcą po prostu skrajnie lewicowych, inni skrajnie prawicowych. Środek jest na razie niepotrzebny.
Wiem, że normalność nie jest w cenie. To prawda i jest nam dużo trudniej takim politykom, którzy nie używają maczugi nienawiści, nie okładają się po głowach, nie wyzywają, nie obrażają. To wtedy nie ma dziesiątek, setek artykułów w internecie, ale nie wiem, czy to jest powód, dla mnie na pewno nie, do zmieniania swojego stanowiska i swojego postępowania. Ja rozumiem, że trzeba mieć wyraziste pomysły i staramy się takie szukać. Na przykład, nawet tak czasem przerysowuję w różnych dyskusjach, że będę bronił rosołu skóry i schabowego,
to
czyli
do
prawa, prawa,
za
do,
na
prawa do normalności. Więc na pewno warto mieć wyraziste poglądy, ale wyrażać je w sposób normalny, a nie w sposób taki agresywny.
Jeśli ta droga okaże się nieskuteczna w przyszłości, myślę o najbliższych wyborach, odejdzie pan
nie,
z polityki?
To o mojej bytności w polityce decydują moi wyborcy. Jeśli uznają, że dzisiaj na scenie politycznej wojna, nienawiść jest ważniejsza, no to ja się w tą nienawiść nie wpiszę. Nie będę, to wtedy na pewno...
I deklaruje pan dzisiaj tu w tym miejscu, że wtedy powie polityko żegnaj, biorę na razie urlop?
Ja jestem optymistą, więc ja przyjmuję scenariusze pozytywne, będąc przygotowanym na różne. Wierzę, że normalność zwycięży, że głos rozsądku, roztropny, który dba o wspólnotę, chce odbudować wspólnotę i w Polsce i umocnić obecność Polski we wspólnocie europejskiej, zwycięży. Że po czasach, kiedy jaskrawe kolory wygrywają, to zmęczy się wzrok i zwrócą nasi rodacy swój wzrok w kierunku koloru zielonego, który uspokaja i jest kojący dla i wzroku, i dla, myślę, też emocji. Więc wierzę w to, że będzie dobrze. Wierzę w to, że nasza organiczna praca, tak jak kiedyś 100 lat temu, przynosiła sukcesy Wincentemu Witosowi, choć nie było mu również łatwo. Bo przekładał dobro ojczyzny nad dobro swojej formacji politycznej.
Obratam dzisiaj takich polityków, myślę, którzy byliby szanowani i przejdą do historii. Ale może się doczekamy. Panie prezesie, rok temu o tej porze trwały strajki kobiet, one trwały kilka dni, były bardzo burzliwe, gorące, nie było telewizji czy radia, które by o tym nie mówiły. Dużo emocji. Wczoraj znacznie mniej. Tego problemu już nie ma?
Myślę, że jest bardzo duży problem z prawami kobiet ogólnie. I to nie należy ich tylko utożsamiać przez sprawę aborcji. Bo bardzo mnie denerwuje, gdy kobieta jest sprowadzana i pytamy i rozmawiamy o prawach kobiet, gdy jest tylko temat aborcji. To jest strasznie, moim zdaniem, ograniczające.
Wczoraj przetoczyły się dyskusje na temat tego, jak jeden polityk Platformy inną panią polityk z PiS-u bardzo nieładnie określił.
I myślę, że szkoda czasu na właśnie te skrajności, które siebie obrzucają błotem. Ale o prawach kobiet...
A feministki milczały wtedy.
Szkoda, bo prawa kobiet to równa płaca. Dzisiaj bardzo ważne. To opieka nad dziećmi i nad starszymi rodzicami, to spada dzisiaj wciąż bardzo często na kobiety. My na przykład proponujemy urlop rodzinny.
No dobrze, tylko te kobiety, które wyszły na ulicę, myślały o czymś zupełnie innym. Ale... Nie myślały o takich sprawach, o których pan teraz mówi.
Ale ja chciałbym powiedzieć o prawach kobiet, które moim zdaniem są dzisiaj potrzebne do podkreślenia, a nie ulegać też tylko i wyłącznie impulsom, które są atrakcyjne dla jednak bardzo wąskiej grupy. Bo wczorajszy przekaz był jeden. Aborcja na życzenie do 12 tygodnia i to jest główny cel. Takie hasła, które powodują, że wyborców PiSu jest więcej. Bo jak się obraża, jak ktoś próbuje dzisiaj obrazić rząd, to niestety też w jakiś sposób obraża jego wyborców.
Czyli wczoraj Marta Lempart i parę innych osób.
Używanie tych inwektywów, które padają, powoduje, że wyborców PiSu jest więcej.
Czyli Marta Lempart działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Jeżeli był to ruch na początku, rok temu, w pierwszych dniach, gdzie szły kobiety na wsi również protestować, bo one bały się utraty praw, do których były przyzwyczajone, czyli tego kompromisu aborcyjnego. Ale one nie chciały liberalizacji prawa aborcyjnego. One chciały, żeby wrócił ten stan rzeczy, że są trzy przesłanki przerywania ciąży. I my to zaproponowaliśmy. Chcemy to potwierdzić w referendum, żeby tam by Polacy się wypowiedzieli.
No właśnie. Pan rok temu na samym początku poparł strajk kobiet.
Nie.
No tak, poparł pan postulaty, tak?
Panie redaktorze,
potem pan się szybko wycofał, bo część pań z Martą Lempart
na czele... Będę wnosił o sprostowanie, bo ja byłem przez strajk kobiet obrażany nawet w internecie.
Po jakimś czasie.
Nie, ja nigdy nie byłem na strajku.
Od katolickich talibów został pan wyzywany.
Bardzo brutalnie. Nigdy nie byłem na strajku kobiet i uważam, że moment na samym początku, kiedy był protest wielu osób w Polsce w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zerwał kompromis, był czym innym niż po kilku dniach wejście do kościołów i w taki sposób zniszczenie też energii kobiet. Ale w żadnym momencie nie określałem się za poparciem dla inicjatywy pani Marty Lempart i bardzo proszę o sprostowanie.
Czy dzisiaj pan uważa, że cały czas to referendum, które pan wówczas postulował i wpisanie kompromisu, tak zwanego kompromisu do konstytucji jest słuszne, czy tego tematu, tego problemu już nie ma? No bo wczoraj te protesty były tak nieliczne, że wydaje mi się, że tych emocji już po prostu dzisiaj
nasz
po
projekt
nie ma.
Jest aktualny i on będzie wracał, bo będzie wracał przed każdymi wyborami. Ale nasza poseł Urszula Pasławska zadała ważne pytanie. Co po roku zrobił rząd dla dzieci z niepełnosprawnością i rodzin, w których pojawia się dziecko z niepełnosprawnością, żeby się żyło łatwiej? Bo były wielkie obietnice. Czekamy na odpowiedź Ministerstwa Rodziny.
Wczoraj internauci wytknęli, że nic.
Nic się nie wydarzyło. I to jest pokazanie, gdzie leży prawdziwy problem praw kobiet i dostępności do rynku pracy, do godnego życia. My proponujemy na przykład urlop rodzinny. Czyli rok urlopu już nie na wychowanie dzieci, tylko na przykład na opiekę nad rodzicami swoimi.
Ja wiem, tylko że te panie, które wychodzą na ulicę, chyba nie myślą o takim urlopie.
Ale to panie mają swój program, a ja mam swój program. I pewnie będą startować w wyborach, to te programy się zmierzą. I zobaczymy, czy więcej jest osób, które chce urlopu rodzinnego, żeby się opiekować dziadkami, albo żeby dziadkowie mogli się opiekować wnukami, płatnego urlopu, żeby nie rezygnowali z pracy, ale mogli się poświęcić, czy sprawa aborcji znów będzie jednym z głównych tematów kampanii wyborczej.
Czy takim tematem najbliższych tygodni będzie komisja śledcza do spraw tego, co ujawnił Marian Banaś? Ona powstanie, jak pan myśli?
I tutaj po raz kolejny udowadniamy skuteczność PSL-u i Koalicji Polskiej, bo jesteśmy może nie najbardziej rozchwytywanym medialnie klubem parlamentarnym. Nie jesteśmy ulubieńcami jakichś celebrytów, ale rzecznika praw obywatelskich wybrano w Polsce dzięki nam, bo przekonaliśmy i opozycję, i rządzących. Zerowy VAT na zdrową żywność w Europie wprowadzono dzięki naszym postulatom. Sprawy leczenia chorób nowotworowych na równym poziomie w Europie, też komisja powołana w Europarlamencie. I jeszcze jedną rzecz tylko wymienię. Właśnie zjednoczenie opozycji, ale w sprawach merytorycznych. Teraz się udało w przypadku powołania komisji do sprawdzenia tych doniesień, tych informacji płynących
od prezesa. Na razie nie ma. Myście stanęli razem w jednym szeregu w Sejmie, postulując powołanie tej komisji.
Znaczy, ale jeżeli się to robi od
powołania daleka droga.
Wniosek złożyliśmy od Konfederacji po Lewicę. To jest pierwszy taki przypadek i ja miałem przyjemność złączyć te wszystkie środowiska i zaproponować im takie wspólne wystąpienie. Tego nikt inny nie był w stanie zrobić.
Gdyby taka komisja powstała, ona wywróci ten rząd?
Ona na pewno pokaże prawdę, bo nie może tej prawdy pokazać prokuratura, która jest stroną w tej sprawie, bo wobec prokuratury są podejrzenia czy oskarżenia nawet. Więc mogą to zrobić posłowie z różnych klubów, którzy są niezależni. I taka komisja powinna to wyjaśnić, żeby strzec niezależność kontrolerów NIK-u. Marian Banaś nie jest bohaterem naszej bajki. On był bohaterem bajki PiS-u i był kryształowy i miał dostać Orła Białego za sprawy podatkowe. Ale jak się wybił na niepodległość, to zobaczył, jak niebezpieczny jest rząd PiS-u i do jakich rzeczy się może posunąć.
Wierzy pan Marianowi Banasiowi?
Ja wierzę kontrolerom NIK-u. Wierzę, że jeżeli ktoś przedstawia bardzo poważne zarzuty wobec rządzących, wobec prokuratury, to musi mieć na to dowody. Jeżeli powstanie komisja śledcza, to te dowody będą pokazane. Dlatego w interesie rządzących jest to, żeby to powstało jak najszybciej. Bo jeżeli są dzisiaj krystaliczni i tak będą o sobie mówić, to nie powinni się niczego bać, bo przyjdą osoby i powiedzą, że nie było żadnych nakłaniania do zeznań, do obciążania.
A może dzisiaj Marian Banaś się boi i dlatego to robi? Boi się o swoją przeszłość, ja że myślę, wyjdzie że to, że ma jednak coś na sumieniu.
Ja myślę, że trzy kontrole, które były w ostatnim czasie, szczególnie ta dotycząca Funduszu Sprawiedliwości, ale również ta dotycząca wyborów kopertowych czy telewizji TVP, pokazują, że Marian Banaś się raczej nie boi i poszedł na takie otwarte kontrolowanie rządzących, pomimo, że wywodzi się z ich obozu.
W ten weekend Platformy czekają wybory szefa, chyba to jest przesądzone, Donald Tusk.
Jeżeli jest jeden kandydat, to trudno wybrać innego.
Jest też liderem opozycji, Donald Tusk?
Ja znam takich, którzy już przypisywali sobie takie tytuły. Ja nigdy do nich nie aspirowałem, ale byli tacy, którzy tworzyli nowoczesne partie i byli liderami opozycji. Nawet w sondażach byli liderami.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że liderami
ale nie rankingu swojego osobistego, ale rankingu partyjnego. Wyprzedzali PiS.
Pamiętam.
To jest grudzień 2016 roku. Nigdy później już samodzielnie w wyborach nie
wystarczy. Nawet Gazety Wyborczej, gdzie był tytuł Za co kochamy Ryszarda Petru? Bo o nim chyba mówimy, tak?
No, on był jednym z tych, którzy sobie to miano przypisywali. Później powstawała Wiosna Biedronia i też to miał być nowy lider opozycji.
No dobrze, więc, ale Donald Tusk jest politykiem z krwi i kości obecny na polskiej scenie politycznej od dawna.
No to jest,
z ambicjami na pewno, też dużymi.
To jest waga ciężka na pewno w polskiej polityce. Więc będzie chciał wygrać wybory. Pytanie, jak będzie chciał formułować współpracę w opozycji. Ja jestem za współpracą podmiotową, która szanuje wszystkich partnerów, niezależnie od ich wielkości, bo zdaję sobie sprawę, że bez naszych 5, 7, 8% i tak się nie da wygrać w Polsce wyborów. I jeżeli ktoś to uszanuje i będzie potrafił to docenić i pozwoli na to, żeby nie będzie próbował zawłaszczać ani Hołowni, ani nas, ani Lewicy, to i ustawiać w jednym szeregu, to jest szansa, że odniesiemy sukces. Jeżeli ktoś będzie dążył do tego, żeby wszyscy w jednej masie szli i rozpłynęły się nasze wrażliwości i nasze unikalne na przykład podejście do niektórych tematów, to przegramy wybory. Czesi podzielili się na dwa bloki i wygrali wybory.
A jak się zmieni Platforma teraz, jeśli Donald Tusk już zostanie absolutnie teraz liderem, mimo że tak wszyscy wiedzą, że jest?
No, będzie na pewno bardzo zdyscyplinowaną formacją. bo jak byli młodsi szefowie, to było młodsze pokolenie, no to pewnie ci starsi posłowie to tak...
Często łapali się za głowę i zakrywali oczy, patrząc
nie
co
wiem, czy tak, tylko że mieli jakieś pewnie już swoje analizy, oceny, a tutaj raczej form sprzeciwu nie będzie.
Czyli będzie takie cięcie skrzydeł?
No od wycofanie wniosku przez pana posła Zalewskiego do sądu koleżeńskiego, który chciał, żeby go przywrócił do Platformy. On wycofał ten wniosek. To cała operacja w Płońsku, która była przeprowadzana, skręt w prawo i rzucanie konserwatywnej kotwicy, bardzo szybko się zakończyła. Zresztą i słusznie, bo to było po prostu niewiarygodne. Platforma jest partią dzisiaj liberalno-lewicową, a nie centrowo-prawicową.
Widzi pan, że efekt Tuska jeszcze działa, już nie działa?
A to nie oceniają to koledzy w Platformie. Ja im życzę jak najlepiej.
Dobrze. Czy rosół z kury jest rzeczywiście zagrożony, panie prezesie? Pan ostatnio takiego wpisu dokonał na Twitterze, że będzie pan bronił i rosołu z kury, i prawdziwego, schabowego. Wiem, tak, że mamy tutaj jeszcze na stole kawkę czy herbatkę, bo to jest pora śniadaniowa, no ale przyjdzie czas na obiad, ten niedzielny.
Zapraszam na
tradycyjny rosół z kury. Rzeczywiście jest zagrożony?
Rosół z kury, czy drobiowo-wołowy, najlepszy na świecie, jest zagrożony, bo jeżeli się przebijają... Po pierwsze, piątka Kaczyńskiego ośmieliła takie skrajne ruchy niszczące polskie rolnictwo. Jak ja słyszę wnioski pani poseł Spurek, europosłanki, o to, żeby podnieść VAT na żywność w Polsce, na mleko, na mięso do
23%. No ma być no likwidacja nawet hodowli trzody chlewnej i...
Najpierw promocji mięsa, później likwidacja hodowli i hodowli drobiu, hodowli mięsa. No to dzisiaj trzeba bronić prawa do normalności. Bo to jest normalność, że każdy decyduje o tym, co je. I paradoksem jest to, że z jednej strony ci posłowie czy posłanki z lewicy, z liberalnych ugrupowań mówią w sprawie aborcji wybór, nie zakaz. Ale w sprawie jedzenia mięsa zakaz. Jakoś to się wolności i tolerancji nie trzyma.
Ma pan taką... przekonanie, że Sylwia Spurek i jej znajomi są w stanie zabronić nam schabowego, rosołu, łowienia ryb, picia
mleka.
No
my będziemy tego bronić. My będziemy bronić prawa do wędkowania, do polowań, do rosołu skóry, do schabowego, do normalności. To mogę państwu obiecać i obronimy to prawo, ale jeżeli takie głosy się pojawiają i uzyskują jakiś poklask i uzyskują akceptację, no to jest to zagrożone. Promocja zdrowej żywności polskiej jest naszym obowiązkiem, nie tylko możliwością, ale obowiązkiem. To jest jedyna marka narodowa rozpoznawalna na świecie. Jak pojedziemy gdzieś za granicę, to nasza żywność jest tam przyjmowana z wielkim uznaniem.
Wiem, kto jeździ trochę, to
jak
widzi
ktoś,
to.
Jak przyjeżdżają do nas, no to polska kuchnia cieszy się naprawdę wielką popularnością. Więc nie traćmy tego, co jest naszym dorobkiem. Zainwestujmy w to. Zróbmy zerowy VAT na zdrową żywność.
Czemu Sylwia Spurek to taką ustawę proponuje złożymy. I czemu wielu młodych ludzi myśli nawet podobnie?
Ponieważ zostali, moim zdaniem, wprowadzeni w błąd, że to rolnictwo jest odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych w największym stopniu. Przemysł jest za to odpowiedzialny. Za zużycie wody jest odpowiedzialny przemysł. Ile trzeba wody do wyprodukowania jednej pary dżinsów? Dużo więcej niż do tego, żeby...
żeby o tym nie wiem?
Myślę, że wie, tylko że w jej ideologii łatwiej jest przyjąć to, żeby zaorać polskie rolnictwo i podnieść ceny konsumentom, ale ona nie jest jedyna, bo niestety na przykład komisarz Wojciechowski też z polskiej wsi chce uczynić skansen. No i piątkę Kaczyńskiego, która zakazywała uboju ze względów religijnych.
Ale już
religijnych.
Nie ma. Prezes tutaj powiedział tydzień temu, że piątka odeszła.
Ale była. To znaczy, jak ja też będę to przypominał, bo to było rok temu i rocznica protestów, które okazały się akurat skuteczne. Inne nie są skuteczne, a te protesty zrobiliśmy i były skuteczne.
Dobrze, Władysław Kosiniak-Kamysz, że będzie w niedzielę jadł rosół?
Będę, już się wczoraj gotował, już wczoraj gotowałem rosół, bardzo dobry, a on musi kilka dobrych godzin tak na lekkim ogniu sobie dochodzić, więc w niedzielę będzie bardzo, bardzo smaczny.
A polscy wędkarze mogą wybierać się na ryby w ten weekend?
Mogą się i będą mogli się wybierać, no jak nie wybierzemy jakichś skrajności ani prawicowych, ani lewicowych i wybierzmy normalność, bo każdy niech ma swoją wolność w domu. Ja nikomu za firanki nie będę zaglądał ani do talerza.
Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u. Dziękuję panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia i smacznego na razie może śniadania. Kłaniamy się.